jedną istotną rzeczą dotyczącą życia chrześcijańskiego. Tak naprawdę, co powinno być wyznacznikiem tego życia? I chyba byśmy wszyscy przytaknęli głowami, gdybym teraz powiedział, że tym czymś jest progres. Progres, czyli rozwój w życiu chrześcijańskim, rozwój w poznaniu Boga, w byciu coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Ale też, tak jak progres jest bardzo ważną, istotną rzeczą w życiu chrześcijańskim, tak samo istotną rzeczą jest też cykliczność. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja bym może porównał troszkę do sportu nawet życie chrześcijańskie. Ostatnio na naszej grupie dyskusyjnej troszkę rozmawialiśmy na temat zdrowego trybu życia, trochę na temat aktywności. I niedawno czytałem taką historię, w Wałbrzychu miała miejsce. Jeden z początkujących takich maratończyków górskich biegł i oczom nie mógł uwierzyć, bo nagle zobaczył znanego ultramaratończyka, człowieka, który biega na dystansach 100 km i więcej po górach. Pan jest w wieku Marka Kmiecia, więc myślę, że może to Marka zachęci. No i szybko podbiegł do niego i się spytał, no tam się wstawił i mówi, słuchaj, co ty robisz, że w ogóle osiągasz takie wyniki, że w tym wieku potrafisz biegać na takim wysokim poziomie. I on tutaj liczył na jakąś super receptę, na jakieś takie złote zasady tutaj ultramaratończyka. Tym bardziej, że wystarczy pójść do księgarni, to naprawdę jest sporo literatury na ten temat i są jakieś tam cudowne systemy, sposoby, jak osiągać super wyniki. No i ten człowiek liczył tutaj, że ten teraz ultramaratończyk zrobi wykład. A ten tak bardzo, można powiedzieć, lakonicznie, zdawkowo, ale bardzo prosto mu odpowiedział, słuchaj, trzeba dużo biegać, trzeba naprawdę bardzo dużo biegać. Nie? I on tak myślał, że coś więcej mu powie, a ten tak naprawdę mu powiedział, że musisz po prostu systematycznie ćwiczyć, cyklicznie ćwiczyć, przerabiać ciągle te same dystanse, robić te same kółka tymi samymi ulicami. Tak więc, jak widzicie, w sporcie, żeby być mocniejszym, szybszym, bardziej precyzyjnym, trzeba ćwiczyć. Trzeba powtarzać czasem mozolne, nudne ćwiczenia. I podobnie, jakby powracając do życia chrześcijańskiego, tutaj mamy analogię, aby być lepszym, czy mieć ten progres w swoim życiu chrześcijańskim, musimy też ćwiczyć. W cudzysłowie oczywiście. Musimy cyklicznie uczestniczyć w nabożeństwach, musimy spotykać się ze sobą, musimy czytać Pismo Święte, musimy się modlić. To wszystko to są powtórzenia. To ciągle powraca, to jest taka rutyna. I jedną z też rzeczy, która się wiąże z życiem chrześcijańskim i tą cyklicznością, to jest to, że nie tylko musimy się modlić, nie tylko musimy się spotykać, nie tylko musimy czytać Biblię, ale musimy się też nawracać. Nie nawrócić, tylko nawracać. Nawrócenie, które też można nazwać pokutą, czy też opamiętaniem, no, różnie jest traktowane, może w różnych kościołach, w tych kościołach bardziej z tego nurtu ewangelicznego, bardziej podkreśla się ten taki jednorazowy aspekt nawrócenia, że w życiu każdego chrześcijanina jest ten jeden początkowy moment, to jedno wydarzenie, które ma wpływ na całe życie i to jest bardzo mocno podkreślane. I oczywiście z tym się zgodzimy, bo w życiu każdego z nas nadszedł taki moment, kiedy odwróciliśmy się od grzechu, od tego brudu, w którym tkwiliśmy i zwróciliśmy się w stronę Boga. Niemniej problem pojawia się wtedy, kiedy jakby zatrzymujemy się na tym i traktujemy nawrócenie jako po prostu jakiś tam moment, jakieś zdarzenie doniosłe, jakieś tam zdarzenie z przeszłości i na tym koniec. I wtedy wydaje mi się jest problem. I w kościołach tradycji tej tak zwanej pierwszej reformacji, czyli tym luteranie, reformowani, bardziej podkreślany jest ten aspekt cykliczności, ciągłości, że nawrócenie to powinno być coś, co powinno stale nam towarzyszyć, powinno stale mieć miejsce w naszym życiu. I powinno być tak naprawdę czymś, co się powtarza, co jest cykliczne. Zajrzyjmy więc do Pisma Świętego i przeczytajmy fragment, mam nadzieję, fragment, który nas zachęci do tego, aby siebie badać, aby się oczyszczać, aby weryfikować swoje życie, aby też ładować baterie. Otwórzcie wszyscy Księgę Joela, drugi rozdział, w Brytyjkach to jest 973 strona. drugi rozdział Księgi Joela. Zaczniemy od 12 wersetu. 12 do 17. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Nie chcę teraz zbyt wiele miejsca poświęcać omawianiu kontekstu teologicznego czy historycznego tej księgi. Może w przyszłości, jak będzie mi dane, to wspólnie przerobimy całą tą księgę. To, co można powiedzieć przede wszystkim o księdze Joela, to, że nie za wiele można, czy w zasadzie nie tyle o księdze Joela, tyle co raczej chodzi mi o autora czy czas powstania, to można powiedzieć to, że właśnie nie za wiele można powiedzieć. Ani o autorze, ani o czasie powstania. Osoby, które w Biblii występują pod tym imieniem, ciężko zidentyfikować z autorem tej księgi. Wydaje się, że pochodził z rodu kapłańskiego, chociażby ze względu na jego znajomość liturgii świątynnej. Aczkolwiek ci sami komentatorzy, którzy powołują się na konkretne dowody, mają w swoich równie zagorzałych przeciwników, którzy na podstawie tych samych dowodów argumentują, że właśnie Joel nie był kapłanem, ponieważ jest zbyt obiektywny w stosunku do nich. Tak podobnie jest też z czasem powstania tej księgi. Wydaje się, że chyba najbezpieczniej jest ją umieścić przed wygnaniem narodu izraelskiego, tak 9-8 wiek. Ale nawet Jan Calvin powiedział, że co do czasu powstania tej księgi, to nie mamy żadnej pewności. Zaraz też dodał, że na szczęście to nie jest tutaj aż tak istotne. No. I oczywiście tutaj nie chcę stwierdzić, że autorstwo czy też czas powstania nie ma znaczenia, to ma jak największy wpływ na naszą interpretację tekstu. Natomiast rzeczywiście chyba nie zgrzeszymy, jak przytakniemy Calvinowi, że akurat w przypadku tej księgi czas powstania nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ale dobrze, zwróćmy się do tekstu. 12 werset. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Tutaj jedno te słowo jest bardzo istotne. Jeszcze. Co to można oznaczać, że jeszcze? Bóg, można powiedzieć, że Bóg mówi, że słuchajcie, nawroiliście, już sporo czasu upłynęło, wiele razy was wzywam, ale jeszcze raz was wzywam do nawrócenia, do tego, abyście się zwrócili w moją stronę. Czyli tak naprawdę nasz Bóg jest Bogiem szansy. Nigdy nie jest za późno. Zawsze Bóg czeka z otwartymi ramionami, żebyśmy się mogli do Niego zwrócić. No, chyba że już umrzemy, to wtedy jest za późno. I zachęca lud wybrany do nawrócenia. Kiedyś chyba nie wiem, czy Marek, czy może Sebastian, ktoś tłumaczył ten termin nawrócenia. Wiecie, w Grece to jest takie słowo metanoia, to oznacza przemianę myśli, czy też zmianę sposobu myślenia. Całkowite jakby inna, całkowite spojrzenie na różne rzeczy z innej perspektywy. Natomiast w języku hebrajskim większy nacisk położony jest na kierunek. To jest chyba tam powiedziane szubu el Jahwe, czyli jakby zmiana kierunku, jakby skierowanie się do Jahwe, skierowanie się do Boga. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, nacisk położony na taką drogę. Trochę tak jak na taki radykalny zwrot. Nie wiem, ci z was, którzy mają samochody, może kiedyś ćwiczyli w zimie, rozpędzali się autem i nagle pociągali ręczny, skręcali tak, żeby się praktycznie w miejscu obrócić o 180 stopni, mając na przykład niewiele miejsca. I można porównać to właśnie do takiego radykalnego zwrotu. O taki kierunek w stronę Boga wchodzi w Starym Testamencie. Albo nawet jak oglądamy filmy Davida Lynch'a, nie są zbytnio pozytywne. Tam jest często się pojawia taki motyw drogi w tych filmach, że jedzie auto i tak widać tylko te pasy, tą linię taką przerywaną i tak ucieka. Ale też ciekawe, jest jeden taki film, chyba Prosta Historia, czy jakoś tak się nazywa, gdzie jest taki staruszek, który na kosiarce jedzie przez całe Stany. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to jest całkiem inny film tego reżysera niż pozostałe, że tam jest ten motyw tej drogi, tych przerywanych pasów i nagle zjeżdża w bok. Tego we wcześniejszych filmach Davida Lynch'a nie było. I ten film jest dosyć oryginalny, więc kto wie, czy... I bardzo dosyć pozytywny, więc kto wie, czy tutaj też nie było jakiegoś zwrotu u tego reżysera. No ale mniej więcej właśnie o taką zmianę kierunku chodzi, taką radykalną, jak wspomniałem. To tak jakbyśmy się rozpędzili na śniegu autem, zaciągnęli ręczny hamulec i obrócili się o 180 stopni. I czym się to nawrócenie ma charakteryzować? Ma się charakteryzować całkowitym zwrotem, czy nawróceniem się serca do Boga. I tutaj Joel mówi, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Tuż nam powinno pobrzmiewać te echo jednego z przykazań, że będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim. Tak więc chodzi tak naprawdę o bezgraniczne oddanie. To nie chodzi o jakieś częściowe nawrócenie. Bóg się nie zadowala połowiczną pokutą czy połowicznym opamiętaniem. Boga interesuje w 100%. I oczywiście tutaj Joel dodaje, czym się powinno charakteryzować te nawrócenie. To nie oznacza, że z automatu mamy siebie zmuszać do płaczu czy narzekania, tak jak na przykład, nie wiem, widzimy to w telewizji, jakieś płaczki palestyńskie i tak dalej. Ale no, nikt nie pokutuje z uśmiechem na twarzy i raczej o to chodzi. Kiedy szczerze czegoś żałujemy, to się też przekłada na to, jak się zachowujemy, jak wyglądamy. Przejdźmy dalej. Tutaj, omawiając 13 werset, chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedyś mówiłem o obudzie jako jednym z głównych problemów chrześcijan, ale chyba drugim problemem, i on jest dosyć mocno powiązany z tą obudą, to jest powierzchowność. Powierzchowność, czyli coś, co na zewnątrz jawi się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się jawiło, a nie do końca gdzieś tam wewnętrznie pokrywa się to z tym, co widać na zewnątrz. Nawet pamiętacie przypowieść Jezusa o człowieku, czy też gospodarzu, którego dom został oczyszczony, czy wypędzono z niego demona. Było wszystko już pozamiatane, wszystko poukładane, książeczki, dzbanki na swoje miejsce, płyty. I efekt był taki, że po jakimś czasie przyszły kolejne demony, gorsze niż ten pierwszy, i stan tego człowieka był gorszy niż poprzednio. Czyli tak naprawdę powierzchowność w praktyce prowadzi do tego, że nasz stan będzie gorszy niż poprzedni. Czyli jeżeli coś próbujemy z wierzchu oczyścić, coś tak, nie wiem, zetrzeć kurze, no nie wiem, oczyścić takie zewnętrzne rzeczy, czy stworzyć jakąś iluzję dla siebie, no to tak naprawdę skończymy gorzej niż przed stworzeniem tej całej iluzji. Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej, o co mi chodzi. I co chciałem jeszcze powiedzieć właśnie o tej powierzchowności? No właśnie, no chciałem powiedzieć to, że Joel tak naprawdę właśnie dobrze opisuje tak naprawdę to, co ma na myśli. Mówi, nie rozdzierajcie swoich szat, tylko rozdzierajcie swoje serca. Nie? Tak więc nasze nawrócenie ma być szczere, ma być wewnętrzne, ma dotyczyć serca, nie ma dotyczyć tylko tego, że okej, to ja zmienię teraz swój sposób myślenia, swój sposób zachowania. My musimy naprawdę nawrócić się do Boga całym sercem i powinniśmy w nawróceniu, czy w tym akcie żalu za grzechy rozdzierać właśnie to serce. I nawrócenie, tak jak wspomniałem, no, polega na tym, że kiedyś tam, czy no nie wiem, odwracamy się od tego bagna, w którym się tapaliśmy, oczyszczamy się, przychodzimy z tym do Boga. I zmieniamy radykalnie kierunek. I to jest też istotne, że akurat w przypadku tej księgi Joela prorok nie wyjustowuje, czy nie kładzie nacisku na jakieś konkretne grzechy. On mówi bardzo ogólnie. No, tak naprawdę, no, księga Joela mówi o tym, że są czasy jakieś niespokojne, że jest coraz gorzej. I zwraca się tak bardzo ogólnikowo, można powiedzieć. Mówi, nawróćcie się. Nawet nie wymienia grzechów, jak na przykład Ozeasz, czy inni prorocy. Tylko ogólnie kładzie nacisk na ten zwrot. Zachęca nawet wybrane, żeby się odwrócili od grzechu. I to jest dosyć istotne, że w nawróceniu nie chodzi o to, że teraz mamy rozpamiętywać swoje grzechy, czy mamy, nie wiem, przeprowadzać jakąś taką permanentną retrospekcję, wglądać w siebie, rozpaczać, karmić się jakimiś negatywnymi emocjami, żalem. Wiecie, był kiedyś ktoś taki, kto uświadomił sobie swoje położenie bardzo dobrze, ale zamiast zwrócić się do Boga, zwrócił się ku sobie. Wiecie kto? W Nowym Testamencie był taki Pan. Jeden z 12. Był taki moment, kiedy przybiegł z powrotem ze srebrnikami, chciał je oddać, załamał się, zdał sobie sprawę, że Syna Człowieczego zdradził, ale nie przyszedł do Niego, tak jak chociażby inni apostołowie. Tylko co? Zamknął się w sobie, zaczął się żalić nad sobą, no i skończył tak, jak skończył. Tak więc to jest dosyć istotne, że podczas nawrócenia istotą jest to, żeby się zwrócić ku Bogu, nie ku sobie. Nie rozpamiętywać rzeczy, które wyznaliśmy Bogu, bo efekt będzie bardzo niepożądany. I Joel zachęca swoich braci, dlaczego się mają nawrócić. Gdyż on jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Jak myślisz, co sobie teraz myśli o tobie Bóg? Na przykład, nie wiem, Kamil. Powiedzmy, bardzo miał kiepski tydzień. Zaraz za skórę rodzicom, w szkole też coś może nawiwieje, chociaż są wakacje, ale w roku szkolnym coś nawiwieją. I ogólnie wszystko nie idzie tak, jakby chciał, nie? I efekt jest taki, że to się przenosi na jego podejście do wszystkiego, na jakąś opryskliwość, gniew, łatwo go sprowokować i tak dalej, nie? No i przychodzi sobie do kościoła, no i jak sobie może myśleć o Bogu, nie? Że Bóg to jest ktoś, kto czeka z batem i mówi, co? Albo taki tata, co czeka z paskiem i mówi, no to wypinaj pupę i będzie na nim, nie? To pierwsze, co nam może przyjść do głowy, nie? Że kiedy mamy jakiś marny tydzień i przychodzimy do kościoła, to czasami może się gdzieś wkradać w głowę takie myślenie, że a nie wiem, jeszcze się pokłóciłem z żoną przed nabożeństwem, nie wiem, mieliśmy bardzo zły dzień i zły poranek i teraz siedzimy tacy na nabożeństwie i sobie myślimy, nie będę udawał, że jest super, bo nie jest super, nie? I jeszcze ta świadomość, że Bóg pewnie tutaj tak patrzy na nas, nie? No właśnie, to nam pierwsze przychodzi do głowy, nie? No ale taki Bóg nie jest. Wierzę w to bardzo mocno, że pierwszą myślą, kiedy właśnie w naszym życiu nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, kiedy tak naprawdę zdradzamy Boga, robiąc różne rzeczy, czy myśląc w nieprawidłowy sposób, wierzę w to bardzo mocno, że pierwszą myślą Boga jest chęć, żeby nas objąć, żeby nas przywitać, żeby nam przebaczyć, żeby nam odpuścić. To jest tak jak w tej historii o synu marnotrawnym. Pamiętacie? Syn marnotrawny wracał, utaplany, bo tam z tymi świniami razem jadł z koryta i co? On nawet nie dochodzi jeszcze, dopiero widać dom na horyzoncie i już ojciec biegnie do niego z otwartymi rękoma. On nawet jeszcze nic nie powiedział. Nawet nie otworzył słowa. Oczywiście ojciec dobrze wiedział, jaki jest jego syn, to no, w końcu miał świadomość, jakiego ma syna. Ale co? Nie biegnie z batem, mówi, przepuściłeś pieniądze, przepuściłeś ojcowiznę. Nawet się go nie pyta, po prostu podbiega do niego i go obejmuje. Zanim ten wyzna mu grzech, zanim ten mu powie, że tak naprawdę zdradził go, że tak naprawdę zmarnotrawił wszystko to, co od niego otrzymał, nie? I taki jest właśnie nasz ojciec. Zanim otworzymy usta, kiedy nie wiem, kiedy wydaje się nam, że właśnie jest no, bardzo źle, to on chce nas przywitać. Kiedy przychodzimy chociażby na nabożeństwo, to on nie stoi z bacikiem, nie stoi z kijkiem, tylko chce nam odpuścić, chce nas przywitać. I ja się często łapię na tym i to jest też ciekawe, no. Daniel to nie jest jeszcze, no, ze względu na wiek, nie może jakichś strasznych przestępstw popełnić, ale często się łapię na tym, że jak on coś przeskrobi albo ewidentnie mnie prowokuje, testuje, to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to żeby mu dać reprymendę, żeby go jakoś ukarać, żeby go zdyscyplinować, nie? A to na szczęście tak Bóg mnie nie traktuje. Na szczęście Bogu pierwsze, co nam się przychodzi, to nie to, żeby mnie ukarać, żeby mi powiedzieć, co jest nie tak. Tym bardziej, że ja raz zazwyczaj, no my jako chrześcijanie, skoro podążamy za Chrystusem, to mamy świadomość tego, co jest dobre, co nie jest dobre. I ja się często jako ojciec łapię na tym, że pierwsze, co mi przychodzi, to właśnie złapać i dać reprymendę. Ukarać, nie? Ale na szczęście nasz Bóg taki nie jest, nie? I kiedy grzeszymy, to się oddalamy od Niego, tak jak syn marnotrawny, ale kiedy się nawracamy, to On czeka z otwartymi rękoma. I 14 werset wydaje się, że może zasiać taką troszkę wątpliwość, bo Joel mówi, kto wie, może pożałuje, zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, nie? Czyli może nam Bóg przebaczy? No nie o to chodzi. To, co wcześniej mówiłem, to ten fragment wcale temu nie przeczy. Ten werset raczej mówi o tym, że, czy Joel nas poucza, że jest dla nas pewną zagadką, jak Bóg zareaguje na nasze nawrócenie, na nasze opamiętanie. Bóg w swojej mądrości może odpowiedzieć w taki sposób, który nie do końca może nam się podobać. Nie? To nie jest tak, że, nie wiem, przychodzimy do Boga, żałujemy za grzech i oczywiście On od razu nam przebacza, to o tym nas przekonuje całe Pismo. Jeśli wyznajemy Bogu grzechy szczerze, Bóg je nam przebacza, nie? Ale zagadką jest, jak On na to odpowie, jak On zareaguje, nie? To nie jest tak, że wyznałem Bogu grzechy, to teraz z automatu będzie wszystko pięknie, cudownie, fajnie. Nie do końca musi tak być. Oczywiście Bóg nas ubłogosławi, Bóg nas uszczęśliwi, chociaż nie do końca może nam się może podobać metoda, w jaki sposób Bóg to zrobi, ale w ostatecznym rachunku będziemy Bogu za to wdzięczni. I w sumie dalej, to już od 15 do 17 wersetu, tutaj mamy troszkę taki obraz rytuału, czy takiego nabożeństwa pokutnego. I Joel wzywa cały swój naród, cały, wszystkie płaszczyzny, ludzi wszystkich stanów, ludzi o różnym wieku, także niemowlaki, także dzieci, do tego, aby się stawili przed Bogiem i żałowali za grzech. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z takim ogólnonarodowym wezwaniem do pokuty, natomiast nie zmienia to też faktu, że to jest dla nas też jakiś obraz, jak powinno nasze nawrócenie wyglądać, czyli jaki powinien być kontekst naszego nawrócenia, naszego przychodzenia do Boga. Tym środowiskiem czy kontekstem do naszego nawrócenia najlepszym jest nabożeństwo. Czasami możemy mieć skłonność, ja na przykład, ze względu na jakąś tam swoją historię chrześcijańską, do tego, że do takiego myślenia, że chyba najlepiej to jest zamknąć się w domu, w pokoju i tam się tam wyznawać Bogu grzech i się nawracać. I oczywiście to tak powinno też być, ale najlepszym miejscem do wyznawania Bogu grzechów, do stawiania się przed Nim z pustymi rękoma jest nabożeństwo, jest Kościół. Pismo jednoznacznie też zresztą naucza nas, że grzech jednej osoby przekłada się na całą społeczność. No, to jest stuprocentowa solidarność. Można powiedzieć, że hasło muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, w przypadku Kościoła zgadza się w 100%. Jeżeli na przykład ja będę żył z Bogiem na bakier i po macoszemu i będę trwał w jakichś grzechach i nic z tym nie robił, to prędzej czy później to się odbije na całej społeczności. Na Mariuszu, na Ewie, na Marku, Uli, mogę wymieniać. Nie? Prędzej czy później. Oczywiście to się może objawiać w jakichś takich kontaktach między nami nawet, nie? Jeżeli ktoś żyje źle z Bogiem, to trudno, żeby długo był w stanie udawać. Ale naprawdę Pismo Święte jednoznacznie naucza, że jeżeli że jest sposób, który się Bogu nie podoba, to się będzie przekładać na całą społeczność, nie? To się odbije ostatecznie na całym Kościele. Dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby się wstawiać jedni za drugich, żeby jedni drugich brzemiona nosili, jak naucza Nowy Testament, i żeby stawiać się właśnie w zgromadzeniu. I kiedy nawet na początku nabożeństwa sobie odmawiamy wspólnie tę formułę, czytamy, czy modlimy się psalmem 51, To nie chodzi tak naprawdę o to, o jakieś odbębnienie, że tak, ja to teraz powiem i dopiero jak w momencie cichego tego wyznania grzechów, to wtedy tak naprawdę wyznajemy grzech, nie? To naprawdę ma moc. To wspólne odmawianie modlitwy, wspólne recytowanie psalmu 51. O ile oczywiście podchodzimy do tego poważnie, o ile traktujemy to realnie. I w tym całym takim nawróceniu kluczową rolę mają kapłani, przywódcy duchowi, czy też no, można by było powiedzieć dzisiaj pastorzy, to oni są na pierwszej linii frontu, to oni walczą na samym przodzie i też niesłychana odpowiedzialność i rola jest na nich spoczywa. Właśnie wstawianie się za ludem Bożym, wstawianie się za nami, za naszymi bolączkami, wstawianie się za nami, kiedy właśnie nam nie idzie tak, jak powinno. Tak więc Kościół jest miejscem, czy też jest środowiskiem, w którym powinniśmy się przed Bogiem nawracać. Nie? I tak teraz sobie możemy myśleć, no nawrócenie, no ale to co, no o co tu chodzi, bo to nawrócenie to się nam zazwyczaj kojarzy z tym, że no jak już naprawdę przesadzimy, jak już jest, ojej, no to wtedy musimy się nawrócić, nie? Paść przed Bogiem na twarz i się nawracać. Ale tak naprawdę każdy z nas ma jakieś rzeczy, z którymi się zmagamy, jakieś problemy, z którymi permanentnie, które ciągle do nas wracają i ciągle musimy z nimi walczyć. Chyba najłatwiej to jest żonom na przykład powiedzieć o takich rzeczach u mężów swoich albo na odwrót, nie? Rzeczy, które ciągle gdzieś tam powracają, z którymi ciągle trzeba sobie radzić, nie? I tak naprawdę chodzi właśnie o to, żeby się pilnować. Żeby się badać, oczywiście nie przez jakieś swoje widzimisię, czy przez jakiś swój wewnętrzny kodeks, ale żeby patrzeć na te swoje życie, na swoje serce właśnie z perspektywy Pisma Świętego i weryfikować to, no, w jakim jesteśmy stanie. Tak więc, kiedy mówię o nawróceniu, to tu nie chodzi o jakieś, tak jak wspomniałem, jakieś wydarzenie, które po prostu ma miejsce wtedy, kiedy już jest bardzo źle, nie? Ale to powinno być coś, co powinno mieć stale miejsce w naszym życiu. No ale ktoś sobie może powiedzieć, no to z czego się mam nawracać? No, mam wyznawać grzechy? No powiem wam taki przykład na przykład. Mam stresującą pracę. Czasami już zmęczony wracam do domu. Pierwsze, na co mam ochotę, to zjeść obiad, usiąść spokojnie i odpocząć. Nawet nie rozmawiać, nie otwierać ust, bo już się nagadałem przez telefon przez 8 godzin w pracy. Już mam dosyć, nie? No ale jak się ma żonę, która chce porozmawiać, jak się ma dwójkę dzieci, które nie chcą siedzieć w pokoju, to jest gorzej, nie? I co wtedy, nie? Wtedy czasem się wkrada jakaś szorstkość, jakaś oschłość, jakieś takie burknięcia, opryskliwość, jakieś takie, no nie wiem, jak to powiedzieć, czasami jakaś taka srogość, nie wiem, właśnie, że danie coś przyskrobię, to nie jestem już wtedy cierpliwym ojcem, tylko najchętniej to bym od razu pokazał mu, jak powinien się zachować. Kamila coś do mnie mówi, ja nie słucham, bo ja już do mnie już nic nie dociera, nie? I to są rzeczy, z którymi ciągle się na przykład muszę zmagać, nie? Z tym, że nie mogę, broń Boże, szukać usprawiedliwienia, że mam taką pracę, że mam takie położenie, że muszę robić to i to i że dlatego tak reaguję, że może mam choleryczne zapędy. To Boga mój temperament, znaczy bardzo go interesuje mój temperament i chciałby z tego temperamentu wykrzesać jak najwięcej, ale tych pozytywnych rzeczy. A to, że ja jestem taki, a nie inny i mam predyspozycję do czegoś, to niekoniecznie się Bogu może podobać, to Boga to akurat już mało interesuje. I tak naprawdę to są rzeczy, z którymi ja się muszę codziennie zmagać, z których ja się muszę nawracać. Ktoś może być, no ale no to każdemu się zdarza i tak dalej, to nie jest problem, nie? Ale słuchajcie, na dłuższą metę tego typu problemy mogą być bardzo destrukcyjne. Mogą nieść śmierć. Tak więc chociażby z takich rzeczy, takich destrukcyjnych rzeczy, które mają wpływ na relacje z naszymi rodzinami, na relacje nasze tutaj nawzajem. Z takich rzeczy musimy się przed Bogiem też nawracać. I tak na zakończenie mam nadzieję, że to będzie pasować, ale ci, którzy mieli to szczęście kupić sobie ostatnią płytę Lux Torpedy, to pewnie mogą to zaśpiewać, jak będą wracali dzisiaj do domu. Ale jest to na pewno zachęta i na pewno nadzieja dla tych, którzy się nawracają. Co się pokrywa chociażby z tym słynnym fragmentem w przypowieściach, że choćby sprawiedliwy siedmiokroć upadł, i tak się podniesie. I pan Friedrich, znany jako Lica, mówi coś bardzo podobnego. Na ziemi powaleni, wstajemy, nie giniemy. I tym pozytywnym akcentem zakończę. Amen.